Godzina 21.43, słuchamy Radia Maryja, czas na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj jest z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, członek Papieskiej Rady Komisji Biblijnej oraz dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I temat dzisiejszych rozmów: od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania Jezus z Nazaretu na progu Wielkiego Postu w czwartek po Środzie Popielcowej. Została przedstawiona nam najnowsza pozycja Ojca Świętego Benedykta XVI pod tym właśnie tytułem, automatycznie od razu wydana w 7 językach świata. Jakie nowe światło rzuca na Jezusa Ojciec Święty tą swoją najnowszą książką?
Przede wszystkim jest to światło Ewangelii. Ewangelii odczytanych jednak przede wszystkim w warstwie historycznej. Na to Ojciec Święty bardzo mocno zwraca uwagę, iż zastosował po prostu metodę, w której rozum krytyczny próbuje dotrzeć do życia Jezusa przed zmartwychwstaniem. Dlatego właśnie książka nosi tytuł Jezus z Nazaretu. Objaśnię Państwu, że dla określenia postaci Pana Jezusa, w której zwraca się przede wszystkim uwagę na jego wymiar już jako zmartwychwstałego, używa się określenia Pan albo Chrystus po prostu. Natomiast tutaj mamy właśnie ten tytuł Jezus z Nazaretu, zarówno pierwszego tomu, który ukazał się w 2007 roku, przypomnijmy to sobie, jak też tego dzisiaj prezentowanego w Rzymie, w Warszawie i w innych miejscach, właśnie w tych 7 krajach, w 7 językach ukazał się ten drugi tom równocześnie. To wielkie wydarzenie kościelne w świecie mediów, jak też wydaje mi się w świecie ludzi dobrej woli, zainteresowanych właśnie pytaniem o osobę Jezusa z Nazaretu, właśnie przede wszystkim od strony historii. Kim był ta właśnie postać? Co takiego da się odkryć w tych najstarszych źródłach mających wiarygodność historyczną, jakimi są Ewangelie. Ewangelie kanoniczne, podkreślmy, mianowicie Mateusza, Marka, według świętych Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Jest to stwierdzenie niesamowicie ważne, ponieważ oczywiście w pierwszym wieku i później w drugim kolejnych powstawał cały szereg pism, ksiąg, zwanych też Ewangeliami, które próbowały rozwijać różne wątki z życia Jezusa z Nazaretu. Niemniej nie zostały zaakceptowane przez tych, którzy byli naocznymi świadkami i wręcz uczestnikami życia Jezusa z Nazaretu. Zostały potraktowane jako po prostu fałszujące, rozwijające przeróżne wątki, takie właśnie, które nijak się miały do prawdy historycznej, do rzeczywistego Jezusa historii, którego oni doskonale znali, pamiętali, a dzięki spotkaniom ze zmartwychwstałym rozumieli jeszcze głębiej tajemnicę jego osoby, jego nauczania. I ten drugi tom, można by powiedzieć, tak jak notabene pierwszy dotyczył, przypomnijmy to sobie, przede wszystkim nauczania Pana Jezusa, jak to Ojciec Święty bardzo pięknie ujął, tory Mesjasza, przede wszystkim mając na myśli błogosławieństwa, kazanie na górze, czym ona różni się, nawiązując do tory Mojżesza, a jednak w nieskończony sposób przewyższając tamtą, dopełniając ją, niczego w tamtej pierwszej nie zmieniając. Następnie Ojciec Święty zajmował się tam właśnie przypowieściami wspaniałymi, które wygłaszał Jezus właśnie z Nazaretu jako nauczyciel wędrowny. Natomiast drugi tom, treścią tego drugiego tomu są ostatnie wydarzenia z życia, z ziemskiego życia Jezusa, człowieka, ale też powiedzmy od razu Mesjasza i Syna Bożego, poczynając właśnie od uroczystego wjazdu do Jerozolimy, poprzez wydarzenia związane z ostatnią wieczerzą, umycie nóg, ostatnia wieczerza, właśnie ustanowienie Eucharystii, i potem proces przed Sanhedrynem, przed Piłatem. Mamy też kapitalną analizę dotyczącą modlitwy Pana Jezusa w Getsemani, ukrzyżowanie Jezusa, złożenie do grobu, zmartwychwstanie i oczywiście wstąpienie do niebios, skąd oczekujemy Go jako przychodzącego Pana. By po prostu powiedzieć krótko kilka słów na temat, jaką funkcję, jaką rolę może spełnić ta książka, ten drugi tom wobec każdego z nas, to chciałbym powiedzieć, że może to być wspaniały klucz, czy taki snop światła. W każdym rozdziale znajdziemy wiele światła, dzięki któremu lepiej zrozumiemy te wszystkie fragmenty Ewangelii, które w Wielkim Poście, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu, będą nam odczytywane, które w zasadzie doskonale znamy, a przynajmniej wydaje nam się, że znamy, oczywiście znamy najczęściej ich brzmienie literalne, sformułowania, ale jak zobaczymy, czytając poszczególne rozdziały książki papieża Benedykta, nie do końca uchwytujemy w tym naszym takim właśnie chrześcijańskim percypowaniu Ewangelii samą głębię tych świadectw, jakie zostawili nam ewangeliści. Ojciec Święty zadał sobie trud, wykorzystując oczywiście najlepsze wyniki badań naukowych prowadzonych przez historyków chrześcijaństwa, historyków judaizmu pierwszego wieku przede wszystkim, ale nie tylko, również egzegetów interpretujących zarówno księgi Starego Testamentu, jak też nade wszystko wybitnych egzegetów komentujących Ewangelię, postanowił po prostu papież, wykorzystując te najlepsze osiągnięcia i analizy historycznej, jak też egzegetycznej, czyli wyjaśniającej już same teksty Ewangelii, przedstawić nam ten właśnie taki wiarygodny historycznie, a zarazem otwarty na orędzie teologiczne obraz Jezusa z Nazaretu. Powiedzmy też sobie od razu, że Ojciec Święty podjął to wielkie zadanie sporządzenia takiej właśnie takiej teologii biblijnej, czyli takiego odczytania postaci, orędzia i dzieła i osoby Jezusa z Nazaretu przez pryzmat Ewangelii. Podjął to w kontekście trwających prawie od 200 lat różnego rodzaju deformacji, pomniejszania tego obrazu Jezusa z Nazaretu, naszego Pana. Niestety tak się też dzieje, iż ten taki pomniejszony obraz Jezusa z Nazaretu zagnieździł się w głowach, w sercach, w duszach również wielu chrześcijan, a przynajmniej nie do końca właśnie zdajemy sobie sprawę z całej głębi tej osoby, tej postaci, którą jest właśnie Jezus z Nazaretu. Na czym to spłaszczenie tej osoby w tych właśnie publikacjach, które były inspirowane przede wszystkim takim pozytywizmem, materializmem, takim wykluczaniem z góry, jako założenie wstępne, że nie może być nic, co mówi tutaj nam o Jezusie jako Mesjaszu, czy jako Synu Bożym, czy Zmartwychwstanie na przykład. To są fakty po prostu niepodpadające pod analizę rozumową. Należy je wziąć w nawias, nie brać na serio pod uwagę, a jedynie odczytywać z Ewangelii to, co rozum krytyczny człowieka, nauki, oświeconego może przyjąć. I tak właśnie w okresie już oświecenia, w okresie XIX wieku pisano tak zwane właśnie biografie Jezusa, w okresie tak zwanego Leben Jesu Forschung. Próbowano z Ewangelii stworzyć taki obraz Jezusa, czy to właśnie zabiegającego o sprawiedliwość społeczną, czy to Jezusa, który domagał się bardziej takiego życia w miłosierdziu, zwracał bardziej uwagę na braterstwo między ludźmi, pokój. Takie ideały właśnie, które byłyby do przyjęcia przez ludzi również niewierzących. W ten sposób ten Jezus po prostu niczego by w sumie od nas nie wymagał, jedynie byłby dla nas takim modelem właśnie w tych działaniach zmierzających do ustanowienia pokoju na świecie, sprawiedliwości, większego braterstwa, większej wrażliwości na piękno przyrody, poszanowanie przyrody. To był jeden taki właśnie nurt bardzo, jakby to powiedzieć, dominujący przede wszystkim w XIX wieku, ale nieustannie też powracający w aktualnie ukazujących się publikacjach różnego rodzaju. Drugi nurt badań, w których dochodziło właśnie do spłaszczenia postaci Jezusa z Nazaretu, a raczej po prostu do takiej, jakby to powiedzieć, deformacji polegającej na tym, że w gruncie rzeczy ten Jezus z Nazaretu jawił się jako całkowicie nieznany. Tego rodzaju podejście łączy się z nazwiskiem Rudolfa Bultmanna i oczywiście osób podobnie myślących jak on, było ich kilka, stwierdzili oni, że po prostu Ewangelie przekazują nam jedynie to, w co uczniowie wierzyli. Ich wyobrażenia, i to już po zmartwychwstaniu, kilkadziesiąt lat po zmartwychwstaniu powstałe, o Jezusie, którego wspominali właśnie z takim wielkim rozmachem swojej fantazji właśnie teologicznej, takiej właśnie wywyższającej Jezusa. Natomiast twierdził Bultmann i podobni badacze, że do Jezusa historii nie mamy dojścia. Czytając Ewangelię, w gruncie rzeczy możemy tylko powiedzieć, jako historycy, tacy właśnie racjonaliści, że Jezus z Nazaretu istniał. Natomiast kim de facto był Jezus właśnie prowadzący ziemskie życie przed zmartwychwstaniem, tego z Ewangelii dowiedzieć się nie możemy. Oczywiście w książkach Józefa Ratzingera, papieża Benedykta, zarówno w pierwszym tomie, jak i w drugim tomie, w każdym rozdziale znajdziemy po prostu świadectwa zadające kłam tego rodzaju właśnie podejściu. Papież tutaj, przywołując najwybitniejszych współczesnych historyków, badających właśnie warstwę historyczną, czyli tę najstarszą warstwę świadectw w Ewangelii, pokazuje, iż o Jezusie z Nazaretu właśnie, tym ziemskim Jezusie przedpaschalnym, wiemy bardzo dużo i wiemy w sposób pewny po prostu taki, że nasz krytyczny rozum może przyjąć te świadectwa za autentyczne, przekazujące nam właśnie całe bogactwo życia Jezusa ziemskiego. I to jest ten trzeci nurt, ten drugi nurt, który był bez wątpienia wielkim wyzwaniem dla Ojca Świętego, oczywiście nie tylko dla niego, również dla wielu innych egzegetów zajmujących się właśnie postacią Jezusa z Nazaretu. Ale tutaj u Ojca Świętego widać szczególne właśnie przejęcie się tym zagadnieniem. Jak to jest? Czy naprawdę nie mamy od Ewangelii dojścia do Jezusa historii? Przecież to tak nie jest i z wielkim powodzeniem, z wielkim sukcesem, muszę powiedzieć, zarówno w pierwszym tomie, jak i w drugim, papieżowi Benedyktowi udaje się docierać właśnie przez najbardziej autentyczne wypowiedzi Jezusa i poprzez analizę najbardziej wiarygodnych świadectw, fragmentów Ewangelii, zarówno do autentycznych wypowiedzi Jezusa ziemskiego, jak też do określenia tego, co on rzeczywiście uczynił, co przeżywał na przykład w czasie tego ostatniego tygodnia swojego życia, od wjazdu do Jerozolimy aż do ukrzyżowania, czy później jako zmartwychwstały. I wreszcie trzeci obszar myślenia o Jezusie i badań dotyczących Jezusa z Nazaretu. On zarysował się na początku XX wieku praktycznie, kiedy myśliciele żydowscy, teologowie judaizmu, historycy pochodzenia żydowskiego, jakkolwiek nie tylko, ale głównie oni, zaczęli starać się pozytywnie myśleć o Jezusie z Nazaretu i próbowali po prostu, wbrew całej dotychczasowej, wiekowej tradycji pokazującej Jezusa z Nazaretu w absolutnie krzywym zwierciadle, obraźliwym wręcz, no to są zupełnie inne kwestie do badań. Notabene niedawno w Stanach Zjednoczonych ukazała się taka właśnie książka napisana przez badacza żydowskiego, pokazująca, jak wiele po prostu niesamowicie, jakby to powiedzieć, fałszywych, zakłamanych od samego początku wypowiedzi na temat Jezusa można znaleźć właśnie w pismach żydowskich, którymi karmi się myślenie, prawda, judaizmu, w Misznie na przykład, w Talmudzie, prawda, więc to też jest badane. Ale poczynając od tego początku XX wieku, niektórzy właśnie badacze żydowscy postanowili przyjrzeć się Ewangeliom, żeby zobaczyć, że ten Jezus z Nazaretu de facto da go się zrozumieć jako reprezentanta świata religijnego, świata żydowskiego pierwszego wieku. Zwracano oczywiście na różne aspekty działania Jezusa z Nazaretu. No, przede wszystkim można by tu przywołać już badacza z końca XX wieku, wielce zasłużonego oczywiście też dla lepszego zrozumienia pierwszego wieku, Ed Sanders, który przede wszystkim akcentował na przykład wielkie miłosierdzie, typowe właśnie dla nauczania rabbiego z Nazaretu. Tłumaczył, że jego śmierć no to jest efekt zupełnie nieporozumienia ze strony właśnie Sanhedrynu, arcykapłanów, ale oczywiście nie odkrywa nic więcej w Jezusie z Nazaretu, oprócz takiego właśnie rabina, który próbował pokazać tę jakby nieco właśnie zapomnianą stronę, obraz Boga Starego Przymierza, Pierwszego Testamentu, a więc Boga miłosierdzia. Dominowało właśnie to poczucie lęku, sprawiedliwości Bożej, gniewu Bożego. Natomiast Pan Jezus według niego przede wszystkim chciał odsłonić jako ten właśnie taki mądry rabin miłosierdzie Boże. Ale równocześnie pojawiały się publikacje, które radykalnie właśnie negują też mesjańskie posłannictwo Jezusa, mówiąc, iż jego tytuły mesjańskie, no to są tytuły, które oczywiście należy rozumieć w sensie takim właśnie, jak były nieraz stosowane w odniesieniu do zwyczajnego króla, czy do jakiejś osobistości właśnie cieszącej się jakimś charyzmatem religijnym. W kontekście tych właśnie publikacji, to jest taki cały kierunek, nazywa się go trzeci etap badań nad Jezusem historii. Uczestniczą w nim też badacze amerykańscy, na przykład taki David Crossan, który z kolei widział w Jezusie z Nazaretu jakieś uosobienie filozofa greckiego typu właśnie ze szkoły cynickiej pochodzącego, no takiego właśnie, który gromił bogaczy, który pokazywał pewien radykalny styl życia, wędrowny styl nauczania i tak dalej. Więc tego rodzaju pomniejszanie postaci Jezusa z Nazaretu, na przykład książki Crossana, drukowane w Stanach Zjednoczonych w milionowych nakładach, które rozchodzą się po prostu, były rozprowadzane, to są lata koniec lat 90., początek 2000., w milionowych nakładach, w supermarketach, na stacjach benzynowych, wszędzie te, bo to oczywiście towarzyszy im od razu taka reklama już zawarta w tytule, na przykład książka Crossana nosząca tytuł Rewolucyjna biografia Jezusa. No to oczywiście jako rewolucyjna, no to każdy zainteresowany, cóż to za rewolucyjne odkrycia badacza po prostu, którego książki zapełniają wszystkie możliwe po prostu półki. Ta oczywiście jedna książka. W każdym bądź razie tego rodzaju publikacje, w których większą wagę, tak jak na przykład w tych właśnie pismach Crossana, przywiązuje się do pism pozakanonicznych, tych właśnie apokryficznych ujęć już z drugiego wieku. Przypisuje im znacznie większą wiarygodność pismom heretyckim po prostu niż Ewangeliom kanonicznym w tych warstwach najbardziej starożytnych. Oczywiście tego rodzaju ujęcia postaci Jezusa z Nazaretu domagały się też jakiegoś takiego rzetelnego świadectwa ze strony kogoś, kto z natury swojego powołania, charyzmatu jest upoważniony do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Świadectwa i tego rozumowego świadectwa będącego kontynuacją historycznych doświadczeń Piotra i apostołów, jak też świadectwa wiary. Dlatego też może tutaj znajdziemy właśnie odpowiedź, dlaczego autor Jezusa z Nazaretu, o którym mówimy, podpisuje się nie tylko jako Józef Ratzinger, wskazując w ten sposób na całe swoje trwające, praktycznie całe życie, kilkudziesięcioletnie badania egzegetyczne, historyczne, teologiczne nad Ewangeliami, nad postacią Chrystusa, ale też podpisuje się jako Benedykt XVI. Tutaj mamy do czynienia właśnie z takim wielkim przywołaniem autorytetu, odpowiedzialności przed światem, nie tylko przed chrześcijanami, ale też przed światem, za przekazanie najbardziej po prostu wiarygodnej historycznie prawdy o Jezusie z Nazaretu.
Nie chciałem pisać życia Jezusa, pisze właśnie Benedykt XVI we wstępie do swojej książki, ale chciałem znaleźć Jezusa rzeczywistego. I dodaję też, że celem tej książki jest zrozumienie postaci Jezusa, Jego słów i Jego czynów. Ojciec Święty daje nam kolejną pozycję, która ukazuje nam Chrystusa. Czy ona nam bardziej pomaga ludziom XX, XXI wieku uwierzyć w Chrystusa?
Tak, dlatego że przede wszystkim, tutaj ojciec nie zacytował, czekałem właśnie, aż padnie to zdanie, też właśnie z tego wstępu, mianowicie, że ten z kolei Jezus, który jest pokazywany właśnie w tych wszystkich nurtach badań, ogłaszających się za najwyższe osiągnięcie nauki, czy to XIX-wiecznej, czy XX-wiecznej, ukazał mu się zbyt mały, zbyt płaski po prostu, zbyt ubogi, żeby mógł wywierać znaczący wpływ na historię. Ten Jezus właśnie z tych książek jest za bardzo zamknięty w przeszłości, żeby możliwe było nawiązanie z nim relacji osobowych. To jest ósma strona książki drugiego tomu. Więc tutaj papież wyznaje właśnie to, dobrze, że ojciec przywołał to zdanie. Uzasadnia ono bowiem właśnie, że dla Ojca Świętego ta licząca setki tytułów, miliony nakładów książek po prostu publikowanych, jak powiedziałem, przez cały XX wiek i XIX wiek, które odcisnęły wielkie piętno na myśleniu Europejczyków przede wszystkim, chociaż nie tylko, również ludzi mieszkających właśnie na kontynencie amerykańskim, że te książki, które spłaszczyły widzenie Jezusa z Nazaretu, sprowadziły go tylko właśnie bądź to do roli jakiegoś najwyżej genialnego człowieka, czy też właśnie takiej postaci zamkniętej w historii, do której nie ma dojścia, bądź też sprowadziły go do rzędu po prostu jednego z reprezentantów judaizmu, wprawdzie niezrozumianego, odrzuconego, no ale to się wielu ludziom zdarza wewnątrz ich wspólnot. Papież nie godzi się właśnie na takie pomniejszenie Jezusa, znając ten ogrom badań zarówno historycznych, jak też egzegetycznych nad Ewangeliami, które przywołuje w bibliografii, która jest opisowo podana na końcu drugiego tomu. Zachęcam Państwa, żeby przyjrzeć się tej bibliografii. Ci z Państwa, którzy mają już ten tom, warto zobaczyć, z jakich opracowań Ojciec Święty korzysta, do jakich się odwołuje, że są to po prostu absolutnie najnowsze publikacje z lat 90. i 2000. po prostu, a więc ostatnie 20 lat. Oczywiście zna dzieła klasyczne z XX wieku, przywołuje zarówno te, które pomniejszają postać Jezusa, jak też te, które już wtedy nie zgadzały się na takie właśnie pomniejszanie czy zamykanie Jezusa w historii, traktowanie go jako postaci właśnie zamkniętej w przeszłości, która ani nam dzisiaj nie ma nic do powiedzenia, ani po prostu nie jest żyjącą dzisiaj, bo po prostu, bo to, o czym ojciec mówił w drugiej części swojego pytań, czy raczej w pierwszej, jakie ma znaczenie ten Jezus z Nazaretu właśnie dla nas dzisiaj, to łączy się po prostu z faktem, o którym papież pisze praktycznie w przedostatnim rozdziale książki, ale nie tylko, praktycznie w każdym, ale w przedostatnim to wychodzi z całą mocą. Kwestia zmartwychwstania Jezusa. Jeżeli Jezus z Nazaretu, ten wybitny objawiciel nowej Tory, Tory Mesjasza, jeżeli ten właśnie, który objawiał, że jest Mesjaszem, czyli królem, czyli postacią, która przybliża Boga, królowanie Boga w świecie, myślenie Boże, Bożą logikę w odniesieniu do ludzi świata. Jeżeli ten Mesjasz został ukrzyżowany, pogrzebany i nie zmartwychwstał, no to on nie ma większego znaczenia. Najwyżej jakieś takie po prostu porównania moralne można by czynić. Tak jak odwołujemy się do jakiejś filozofii, powiedzmy, któregoś ze starożytnych myślicieli, Sokratesa czy Arystotelesa, czy do jakichś poezji starożytnych, czy choćby sprzed 200-500 lat. Mają one jakieś znaczenie, ale przekazują nam jedynie pewne idee. Natomiast żadna z tych postaci nie jest dla nas realnie obecna dzisiaj i nie ma żadnego wpływu jako osoba na nas dzisiaj żyjących. Natomiast właśnie wielkość Jezusa z Nazaretu polega na tym, że to wszystko, co objawiło się w Jego ziemskim życiu, zarówno w postaci Jego nauczania, jak też w postaci wydarzeń, których był protagonistą, ma dla nas dzisiaj znaczenie, dlatego że On jest żyjącym. I ten paragraf dotyczący zmartwychwstania Pana Jezusa jest napisany po prostu w sposób budzący zachwyt, dlatego że napisany jest bardzo przejrzystym, zwięzłym językiem, bardzo zrozumiałym. Nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej skomplikowanej terminologii. Ten cały warsztat właśnie badawczy ukryty jest w przypisach, do których Ojciec Święty, czy raczej w tej bibliografii końcowej, specjalista łatwo się domyśli właśnie, z których często Ojciec Święty przywołuje badacza, na którego się powołuje, historykę czy egzegetę, ale wielkość tego rozdziału polega na tym, iż papież, czytając Ewangelię, przekonuje w sposób naprawdę bardzo, no trzeba być człowiekiem, który ma naprawdę, jakby to powiedzieć, a priorycznie czy kategorycznie, z góry, z założenia, zamknięte oczy i rozumowanie, żeby nie dać wiary temu, co tutaj Ojciec Święty wydobywa z Ewangelii na temat zmartwychwstania, jako faktu wydarzenia, które miało miejsce w historii, oczywiście przekracza tę historię, ale zostawiło też ślad i przede wszystkim w historii i przede wszystkim mamy pewne po prostu fakty przemawiające za autentycznością tego wydarzenia. Pamiętajmy, że już właśnie w połowie XVIII wieku niejaki Reimarus, a potem oczywiście cała plejada innych, no oczywiście nie on jako pierwszy, bo już w Ewangelii Mateusza czytamy, że właśnie strażnicy świątyni, gdy się dowiedzieli, że nie ma ciała Jezusa w grobie, zaczęli przekupywać straże, by głosili, że to przyszli, wykradli go po prostu. A więc ta negacja cielesnego zmartwychwstania Jezusa z grobu jest po prostu od całego samego początku. Niemniej nasiliła się po prostu w ostatnich stuleciach, zwłaszcza kiedy upowszechnił się tak zwany właśnie naukowy światopogląd, który rzekomo po prostu sprzeciwia się przyjęciu prawdy o zmartwychwstaniu. Może do tego jeszcze argumentu wrócimy, bo Ojciec Święty bardzo pięknie sobie też radzi z tym zarzutem podniesionym przez Gerda Lüdemana w Niemczech kilka lat temu, że przecież to zmartwychwstanie Jezusa, no to taka tradycyjna idea starożytna, człowiek współczesny, mający naukowy obraz świata, przecież nie może przyjmować na serio tego wszystkiego, bo to się nie godzi właśnie ani ze współczesną biologią, ani fizyką, z naukowym po prostu opisem świata. Ojciec Święty pyta po prostu, czy naukowy opis świata obejmuje naprawdę wszystko, co już w tej rzeczywistości jest, ale przede wszystkim stwierdza, że zmartwychwstanie wyrasta ponad tę rzeczywistość, otwiera zupełnie nowy wymiar rzeczywistości po prostu, jako jedyne wydarzenie w historii świata. Jest przemianą materii, daje jej nowy sposób istnienia i on jest tylko po prostu w Jezusie zmartwychwstałym. I tutaj powoływanie się na jakiś naukowy obraz świata jest po prostu nieuzasadnione, ponieważ zamyka nas na coś nowego, coś nieoczekiwanego, co może się pojawić po prostu w historii. I się pojawiło właśnie w Jezusie z Nazaretu. I analizując Ewangelię, świadectwa ewangeliczne, autor właśnie książki, czyli papież Benedykt, przytacza takie najważniejsze argumenty, których normalnie myślący człowiek, właśnie nie mający jakiejś blokady a priorycznej, nie powinien odrzucić, nie jest w stanie odrzucić. Mianowicie stwierdzenie pustego grobu. Papież powołuje się tutaj na najwybitniejszego bodaj, niestety nie żyjącego od kilku lat, Martina Hengela, badacza właśnie pierwszego wieku, który wykazywał po prostu, analizując te świadectwa ewangeliczne i inne oczywiście jeszcze, Ojciec Święty, nawiązując do tych badań, przede wszystkim przywołuje taki prosty argument, że przecież Piotr czy inni, no ale przede wszystkim Piotr, nauczający w Jerozolimie, i to kilka dni po zmartwychwstaniu, o zmartwychwstaniu Jezusa, nie mógłby czegoś takiego głosić, gdyby w grobie Jezusa, o którym przecież kto jak kto, ale arystokracja świątynna doskonale wiedziała, gdzie jest to jego ciało złożone, gdyby w tym grobie pozostało właśnie materialne, fizyczne ciało złożone do grobu, opieczętowane, prawda? Więc ten argument, tutaj bardzo poważnie przywoływany, podkreśla papież właśnie przez najwybitniejszego dwudziestowiecznego, żyjącego bodaj rok temu zmarł Martin Hengel, badacza, który jego badania są nie do zakwestionowania po prostu. Ta autentyczność tego świadectwa o pustym grobie jest nie do podważenia. Drugi nurt czy rząd argumentów przemawiających za historycznością zmartwychwstania to są analizowane przez papieża krótkie wyznania wiary, mamy je na przykład pierwsze, takie podstawowe, w pierwszym liście do Koryntian, to jest 15 rozdział od wersetu 3 do 5, które pojawiły się nie jakieś 20 czy 30 lat po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa, tylko dosłownie na 2-3 lata po zmartwychwstaniu. I w tak krótkim czasie we wspólnocie jerozolimskiej chrześcijan funkcjonował już po prostu taki jakby dwuzdaniowe wyznanie dotyczące właśnie, że ten, który został ukrzyżowany, pogrzebany zgodnie z Pismem, trzeciego dnia zmartwychwstał, zgodnie z Pismem ukazał się Piotrowi. Jesteśmy tego świadkami. Oczywiście papież dalej dodaje, iż również w świetle najnowszych badań nad opowiadaniami o spotkaniu ze zmartwychwstałym, jakie mamy w Ewangeliach, przyjmuje się, że również te opowiadania nie są dziełem dopiero ewangelistów, redaktorów piszących w latach 70., 80., ale są bodaj wcześniejsze jeszcze niż te krótkie wyznania wiary, że Jezus został ukrzyżowany, za nasze grzechy pogrzebany zgodnie z Pismem i że zmartwychwstał. A więc mamy do czynienia po prostu z tekstami, których autorami są po prostu naoczni świadkowie, ludzie, którzy zarówno byli świadkami, widzieli pusty grób, a przede wszystkim spotykali się ze zmartwychwstałym Jezusem. I ta analiza tych właśnie świadectw, Ojciec Święty tutaj wykazuje się takim geniuszem pokazującym, jak to ludzkie opowiadanie o spotkaniu ze zmartwychwstałym jest często takie nieporadne po prostu. Zachęcam bardzo do prześledzenia tego, ale ta nieporadność właśnie świadczy o tym, że oni są pewni, że Jezus, który był ich mistrzem, który został ukrzyżowany, że tego właśnie Jezusa widzieli w jego cielesności, która była dla nich dostępna, a zarazem jest to inna cielesność po prostu, która nie podlega już ograniczeniom właśnie materii. Jak o tym mówią ci właśnie uczestnicy spotkań ze zmartwychwstałym, w ten właśnie taki bardzo nieporadny, bardzo prosty sposób, jest właśnie zdaniem tych najbardziej dzisiaj przekonujących analityków świadectw ewangelicznych, kapitalnym dowodem pierwotnego charakteru właśnie tych narracji o tak zwanych chrystofaniach, czyli ukazywaniach się zmartwychwstałego, spotykającego się właśnie ze swoimi uczniami. A więc mamy w tej książce, zwłaszcza właśnie w tym drugim tomie, kapitalną analizę świadectw historycznych zostawionych nam właśnie przez pierwszych uczniów, przez Kościół Apostolski, które przekonują nam, przekonywały ich, przekonywały po prostu kolejne generacje chrześcijan i do dzisiaj dla człowieka rozumu, dla człowieka otwartego na najnowsze osiągnięcia właśnie nauki, niewykluczającej z góry, że coś takiego jak zmartwychwstanie jest niemożliwe, że działanie Boga w świecie jest niemożliwe, to takie właśnie pozytywistyczne czy wręcz ateistyczne dogmaty dla człowieka otwartego na to, że jest świat nadprzyrodzony, że jest Bóg, te świadectwa są niesamowicie wymowne i przekonują, że Jezus ukrzyżowany, Jezus z Nazaretu w swoim człowieczeństwie dzisiaj żyje. Co więcej, jak papież pięknie pisze, wstępując do nieba, wprowadził w Boży świat człowieczeństwo, swoje ludzkie człowieczeństwo, oczywiście przemienione, ciało ludzkie po prostu. Co więcej, papież pięknie pisze, że to jego przemienione człowieczeństwo ma ogromne znaczenie dla każdego z nas już teraz, bo kiedy człowiek przechodzi z tego świata, umiera po prostu, wtedy jego nieśmiertelna dusza nie schodzi gdzieś do krainy cieni, szeolu, jakiegoś ciemności, prawda, czy tym bardziej nie rozpada się w jakąś nicość, po prostu, lecz trafia właśnie w ten obszar, w tę cielesność, jakim jest zmartwychwstały Chrystus. Co więcej, w Nim, w tym właśnie zmartwychwstałym Chrystusie, nasza nieśmiertelna dusza odnajduje swój pełny sens, czyli komunię z Bogiem i z innymi ludźmi zbawionymi, żyjącymi już w Chrystusie. Jest to kapitalne po prostu objaśnienie, jak wielkie znaczenie zmartwychwstały Jezus, ten, który był właśnie ziemskim Jezusem, ma dla nas dzisiaj. Jest żyjącym. To On dzisiaj żyjący, jako zmartwychwstały, zaprasza nas do pójścia za sobą, do posłuchania Jego nauki, byśmy Go naśladowali. Jak papież to pięknie powiedział w swoim wywiadzie niedawno opublikowanym, abyśmy Mu uwierzyli, abyśmy Go spotkali, abyśmy zaczęli żyć według Jego nauki, a w ten sposób, abyśmy stali się istotami prawdziwymi. To jest kapitalne stwierdzenie, że tylko właśnie odkrywając Jezusa, człowiek staje się bardziej prawdziwy.
Nie można zrozumieć człowieka bez Jezusa. To mówił o tym Jan Paweł II, ale powróćmy jeszcze do Benedykta XVI. Chciałem znaleźć rzeczywistego Jezusa. Znajduje Ojciec Święty takiego Jezusa, daje nam o tym świadectwo. Ksiądz profesor wspomniał o Jezusie żyjącym w Kościele, o Jezusie zmartwychwstałym. Mówił nam ksiądz profesor również o Jezusie, tym Jezusie nazarejskim, ale ten Jezus był również zapowiadany przez Stary Testament. Jak Ojciec Święty ukazuje nam ten fakt?
Więc tutaj możemy po prostu podziwiać, jak papież widzi Jezusa z Nazaretu, jako tego, który wypełnia zarówno Torę Mojżesza, jak też nauczanie proroków. I praktycznie w każdym rozdziale, to jest kapitalne, papież pokazuje, jak wypowiedzi Jezusa nawiązują po prostu do proroków. No weźmy choćby pierwszy rozdział wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Znamy tę scenę czytana w Niedzielę Palmową bardzo często. Ojciec Święty mówi, iż po prostu ta scena może wyglądać tak bardzo właśnie niby znana, a de facto nieodczytana jako wielka prezentacja Jezusa jako Mesjasza. To oczywiście uczniowie, którzy przychodzą z Jezusem i on sam oczywiście, który poprosił o osiołka, zachowuje się właśnie jako ten oczekiwany, zapowiedziany przez proroka, na przykład Zachariasza, Mesjasz. Do ciebie, Jeruzalem, przyjdź, oto twój król, król pokoju, który przybywa na osiołku, na źrebięciu oślicy, Zachariasz 9:9, prawda? A więc gest, który można by powiedzieć niewiele znaczący, czy jakiś taki prymitywny, w gruncie rzeczy zawiera niesamowicie głębokie przesłanie. Czy sam fakt, że na drodze Jezusa rozkładano płaszcze, papież mówi, w Królestwie Izraela tego rodzaju gest to była czynność związana po prostu z intronizacją króla. Przywołuje drugą królewską, rozdział 9, werset 13, kiedy to, gdy uczeń Elizeusza namaścił wojownika Jehu na króla, gdy dowiedzieli się o tym współdziałający z Jehu ludzie, że oto został, właśnie przybył uczeń proroka i namaścił go na króla, że mają do czynienia z nowym królem. Wtedy rozciągnęli swoje płaszcze przed nowym królem, mógł po prostu po nich zejść po schodach i tak dalej. Odsyłam do tej księgi, druga królewska 9:13. To są te właśnie klucze, które papież znajduje, które notabene przywoływali już sami ewangeliści oczywiście, Ojciec Święty, tylko idąc za ewangelistami, przywołuje nam te właśnie wszystkie odniesienia do Starego Testamentu, abyśmy lepiej rozumieli tę właśnie mesjańską godność, mesjańskie posłannictwo Jezusa, które przez niektórych oczywiście Żydów, zwłaszcza arystokrację świątynną, nie zostało odczytane, wręcz przeciwnie, z tego powodu za to został po prostu oskarżony przed Piłatem, skazany przez Piłata na śmierć. Czy weźmy po prostu śpiew błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, słowa psalmu 18. To są słowa, które po prostu też miały ten wydźwięk mesjański, ponieważ to w pewnym momencie, już właśnie w czasach Jezusa, jako błogosławionego, przychodzącego od Boga, oczekiwano właśnie Mesjasza. Ten psalm jest śpiewany na powitanie właśnie, czy w momencie wkraczania Jezusa do Jerozolimy, czy wołanie Hosanna. Podobnie mające właśnie już wydźwięk pozdrawiający króla wkraczającego do świętego miasta po prostu, oczekiwanego Mesjasza. I tak praktycznie w każdym rozdziale, bądź to poprzez analizę samych wypowiedzi Pana Jezusa, papież pokazuje, że w swoim mówieniu Pan Jezus sam nawiązywał do proroków, do Tory, do psalmów, na przykład w modlitwie w Getsemanii, ale też jest taki kapitalny rozdział, mianowicie kiedy Ojciec Święty analizuje modlitwę arcykapłańską Jezusa, to jest rozdział 4, jako pierwszy punkt praktycznie mamy tutaj w książce 6 stronic analizy żydowskiego święta przebłagania, Jom Kippur. Co więcej, już w tytule papież mówi jako biblijne tło modlitwy arcykapłańskiej. Jest to kapitalne po prostu wprowadzenie, do którego notabene obrzędu uświęcenia Izraela nawiązuje Pan Jezus w tejże właśnie modlitwie, mówiąc o uświęceniu w prawdzie, ale jeżeli się nie weźmie pod uwagę tego odniesienia do Jom Kippur, do rytuału ekspiacyjnego, który miał w gruncie rzeczy na celu usunięcie grzechów Izraela, następnie przypomnienie, że jest on ludem Bożym pośród świata, ludem świętym należącym do Boga, a następnie, że to święto pojednania przywraca harmonię ciągle zaciemnianą przez grzech, odsłania jakby nowy sens świata, i papież mówi, jesteśmy tutaj w szczytowym momencie roku liturgicznego starożytnego Izraela. I co oto się dokonuje? W modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus zapowiada, że to Jego poświęcenie, Jego ofiara, która zostanie złożona właśnie, którą złoży z siebie samego na krzyżu, będzie miała taki właśnie charakter ofiary ekspiacyjnej, rytu właśnie oczyszczającego nie tylko lud pierwszego przymierza, ale w ogóle wszystkich ludzi z grzechów, nadający sens światu i ustanawiający po prostu nowy kult. Zwyczajnie kończy się kult Starego Przymierza, gdzie ta właśnie ofiara ekspiacyjna, Jom Kippur, był praktycznie centralnym świętem, a pojawia się nowa ofiara, jedyna ofiara złożona raz jeden na krzyżu, uobecniana jedynie sakramentalnie, tak jak to czynił Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, później właśnie Wieczerza Pańska w Kościele Apostolskim. A więc mamy tutaj kapitalne połączenie, czy ukazanie, że Jezusa z Nazaretu nie da się zrozumieć całej głębi, całego sensu Jego życia, Jego ofiary, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania bez odniesienia do tych właśnie figur z dziejów starożytnego, biblijnego Izraela, bez głębszego wniknięcia w sens właśnie Pięcioksięgu, czy w sens pism prorockich, czy w sens psalmów. To jest tutaj w tej książce bardzo pięknie pokazywane, a równocześnie Ojciec Święty pokazuje stanowczo, że wraz z Jezusem rozpoczyna się nowe, bo Jego ofiara na przykład jest radykalnie nową ofiarą, zupełnie inną, prawda? Raz jeden złożoną, prawda? Na czym innym polega jej sens. I ona przynosi usprawiedliwienie, pojednanie z Bogiem, nie tylko właśnie jak dotąd ludowi pierwszego przymierza, ale jest otwarta po prostu dla wszystkich ludzi. Czy świątynia? Dotychczasowa świątynia w Jerozolimie, Pan Jezus zapowiada jej zburzenie, dom wasz zostanie wam pusty, słynna wypowiedź z Ewangelii Mateuszowej, 23 rozdział, czy lament Jezusa nad Jerozolimą, która będzie straszliwie spustoszona, po prostu zniszczona w 70 roku, ale równocześnie papież podkreśla, że oto dokonuje się coś niezwykłego. Pojawia się nowa świątynia. Tą nową świątynią nie jest już jakaś budowla, tak choćby piękna i majestatyczna jak ta Salomonowa, czy odbudowana przez Zorobabela, później przez Heroda, po prostu powiększona, upiększona, prawda? Lecz tą nową świątynią, gromadzącą wszystkich ludzi pragnących pojednania z Bogiem, jest zmartwychwstałe ciało Jezusa. I tak praktycznie, tak jak w pierwszym tomie, tak tutaj jeszcze bardziej, bo poprzez odniesienia do konkretnych wydarzeń czy gestów z życia Jezusa, papież pokazuje, że wraz z Jezusem w dzieje zbawienia wchodzi coś radykalnie nowego. Ktoś po prostu, kto nie jest ani prorokiem, ani mędrcem, ani prawodawcą, lecz jest po prostu autentycznym Mesjaszem, posłańcem Bożym, królem, przynoszącym właśnie królowanie Boga, i jest on jako Syn Boży, Syn Człowieczy, po prostu człowiek uczestniczący w mocy Boga. To są kapitalne stwierdzenia podkreślające po prostu nowość, która wchodzi w dzieje zbawienia i w dzieje świata wraz z Jezusem. Dlatego chrześcijaństwo nie jest rozumiane jako jakaś, powiedzmy, lżejsza czy unowocześniona forma judaizmu, prawda, lecz jest zupełnie nową, inną religią po prostu. Niemniej Ojciec Święty bardzo mu na tym zależy, tak jak i ewangelistom i samemu Panu Jezusowi, wyrasta po prostu, zakorzeniona głęboko w całych dziejach zbawienia objawionych w tym, co my nazywamy Starym Testamentem czy Pierwszym Testamentem, a więc w dziejach patriarchów, Mojżesza, Dawida, proroków po prostu, aż do roku 70. Niemniej Ojciec Święty bardzo mocno podkreśla, to jest też bardzo taki charakterystyczny moment, iż uczniowie Jezusa tak bardzo zrozumieli tę nowość, którą Jezus z Nazaretu wprowadził, zwłaszcza poprzez swoją ofiarę właśnie złożoną z samego siebie na krzyżu, której sens objawił im się w zmartwychwstaniu bardzo szybko, że wszystko wskazuje na to, nie ma po prostu żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek apostołowie czy święty Paweł uczestniczyli w ofiarniczym kulcie świątynnym, który, przypomnijmy, jeszcze przez 40 lat od momentu ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana Jezusa był sprawowany w świątyni jerozolimskiej, bo to dopiero 5 sierpnia 70 roku przestano z racji głodu, z racji braku po prostu materiału potrzebnego do składania ofiar, składać właśnie całopalenia czy ofiarę ekspiacyjną codzienną w świątyni jerozolimskiej. A więc mamy tutaj to odkrywane już przez pierwszych uczniów, świadków życia, uczestników jego życia, tę radykalną nowość, która im przecież rodowitym Żydom, dla których jerozolimska świątynia, kult ofiarniczy, no to była przecież ich religia, ich najświętsze po prostu, najbardziej religijne, najgłębsze przekonania. Niemniej poznanie Jezusa z Nazaretu, jego właśnie nauczania, tego co przeżył, tego co się z nim stało, dało im taką pewność, że od momentu krzyża i zmartwychwstania nie uczestniczyli już w kulcie ofiarniczym sprawowanym jeszcze przez 40 lat w świątyni jerozolimskiej. A więc mamy tutaj cały szereg takich właśnie kapitalnych nawiązań zarówno właśnie do historii, jak też do proroków, do psalmów. Na przykład przepiękny początek rozdziału o Getsemani, o modlitwie w Getsemani, gdzie, jak wiemy, Pan Jezus po prostu też wyraża postawę modlącego się Izraela. Może warto przypomnieć, tutaj przeczytam sobie ten fragment, to jest 160 strona. Jezus razem z uczniami modli się psalmami Izraela. Jest to fakt podstawowy, z jednej strony dla zrozumienia postaci Jezusa, z drugiej jednak również dla zrozumienia samych psalmów, które zyskują w nim w pewnym sensie nowy podmiot, nowy rodzaj teraźniejszości. I papież dalej wyjaśnia, że dotychczas tym podmiotem mówiącym w psalmach był Dawid, tak był postrzegany po prostu przez całą historię Izraela. Otóż od momentu, kiedy Jezus zaczyna się modlić psalmami razem ze swoimi uczniami, obok Dawida on staje się jakby nowym Dawidem po prostu, w którym historia Dawida, doświadczenia tego cierpiącego ludu, prawda, znajdują swój jeszcze wyższy wyraz, głębszy po prostu, dosadniejszy. I odtąd Jezus jest właśnie tym podmiotem modlącym się psalmami. Dlatego na przykład w kościele od pierwszych praktycznie wieków psał też był postrzegany jako modlitwa właśnie Chrystusa i Kościoła, nie tylko jako modlitwa starożytnego, biblijnego Izraela po prostu. To jest niesamowicie piękne. Tutaj papież pokazuje, w jaki sposób dokonuje się to przejście właśnie od Izraela, tego wierzącego, szukającego Boga, oczywiście często też nieposłusznego, buntującego się, doświadczającego kary Bożej, ale ostatecznie wyznającego wiarę w jedynego Boga, jak dokonuje się przejście właśnie do Jezusa i do Kościoła. Na przykład tutaj kolejne takie piękne zdanie. Jezus sam modli się w jedności z Izraelem, jest jednak Izraelem na nowy sposób. To kapitalne, piękne zdania pokazujące właśnie tę głęboką, organiczną więź Jezusa, który był przecież synem Izraela ze swoim ludem, ale równocześnie pokazuje papież, idąc za świadectwami Ewangelii kanonicznych, iż jest to właśnie posłaniec Boży, Mesjasz, król, przynoszący właśnie królowanie Boga i syn błogosławionego, syn człowieczy. Tutaj przepiękne analizy dotyczące tej postaci. Pan Jezus najchętniej używał tego tytułu z księgi Daniela, syn człowieczy, na określenie swojej osoby.
To skoro, proszę księdza profesora, Jezus miał tak dobre relacje, tak bardzo korespondował ze społeczeństwem, to dlaczego nie rozumieli, czy nie chcieli zrozumieć go ci, którzy sprawowali władzę nad tym społeczeństwem?
Sporo odpowiedzi na ten temat znajdziemy w rozdziale, w którym Ojciec Święty, w kilku rozdziałach oczywiście, ale przede wszystkim w tym rozdziale, w którym papież analizuje przesłuchanie Jezusa najpierw przed Sanhedrynem, przez Kajfasza przede wszystkim dokonywane, ale też i przed Piłatem, gdzie oczywiście ci żydowscy oskarżyciele, czyli kapłani przede wszystkim i zwolennicy Barabasza, takiego właśnie nie tyle rozbójnika, co po prostu człowieka, który dokonywał pewnego rodzaju, realizował wizję po prostu mesjanizmu takiego politycznego, po prostu wyzwolenia od Rzymian, prawda? To Marek to podkreśla. Ale też w innych rozdziałach, o tak jak na przykład w tym pierwszym o wjeździe do Jerozolimy, tutaj Ojciec Święty podkreśla, że ten śpiew Hosanna, błogosławiony, pochodzi z ust ludu towarzyszącego Jezusowi, z którym Jezus przychodzi do Jerozolimy, uczniów, czy tych właśnie dzieci jako symboli ludzi prostych, małych, właśnie tej maleńkości, takiej właśnie otwartej na to, co nowe, na to, co od Boga przychodzi, co się objawia jako nowe. Natomiast Jerozolima cała zadrżała, po prostu poruszyła się tym faktem, że oto przychodzi właśnie ktoś, kto mówi, że jest Mesjaszem. Oczywiście ta scena przesłuchania, tutaj bardzo precyzyjnie przedstawiona przez papieża, pokazuje, iż arcykapłan, jak też cały Sanhedryn, za małymi wyjątkami, jak choćby Nikodem, Ojciec Święty to pięknie odnotowuje, oni oczywiście doskonale rozumieli, co Pan Jezus mówi, że po prostu daje wyraźnie poznać, że jest przychodzącym od Boga. Oczywiście koryguje dotychczasowe wyobrażenia o Mesjaszu jako takim właśnie działaczu politycznym, wyzwolicielu po prostu. Niemniej Kajfasz przecież pyta, tutaj papież analizuje ujęcie tej sceny przez wszystkich ewangelistów, by dojść do właśnie do samego sedna, jak to w rzeczywistości wyglądało. Najprawdopodobniej właśnie Kajfasz pyta, czy ty jesteś Mesjasz, syn błogosławionego. Według Marka na to pytanie Pan Jezus odpowiada w sposób zupełnie prosty i jasny. Ja jestem. Ewangelista Mateusz ujmuje to troszeczkę inaczej, mianowicie tę odpowiedź Jezusa. Ty powiedziałeś, ale powiadam wam, ujrzycie Syna Człowieczego, czyli Pan Jezus daje im doskonale zrozumieć, że mówi o sobie jako o Synu Człowieczym, postaci rozumiany jako postać mesjańska po prostu przez nich, którzy byli ekspertami w pismach prorockich, w tych wszystkich analizach dotyczących przychodzącego Mesjasza i wszelkich figur, które mówiły o Mesjaszu. Czy dalej papież mówi, idąc za Mateuszem, że Sanhedryn dalej dopytuje, więc ty jesteś Synem Bożym. Odpowiada Jezus, wy mówicie, ja nim jestem. Ale dalej oczywiście Pan Jezus koryguje tę swoją wizję mesjańskości, że nie jest właśnie takim rewolucjonistą, który przyszedł wyzwolić Izraela spod panowania Rzymu. I papież konkluduje tak, członkom Sanhedrynu musiało się to wydać pozbawione sensu z politycznego punktu widzenia, a teologicznie nie do przyjęcia. Dlaczego? No cóż to dla nich za Mesjasz, właśnie z politycznego punktu widzenia, jak nie ma żadnej dywizji, żadnych zwolenników, prawda, to papież tutaj bardzo pięknie mówi. Nie wzywa do rewolucji, nie wyciąga miecza, nie przyjeżdża na jakiejś kawalkadzie z koni złożonej, tylko na osiołku po prostu. Cóż to za Mesjasz dla nich? No to papież tutaj jest niesamowicie celny w tych swoich spostrzeżeniach, że to im się z politycznego punktu widzenia taki Mesjasz wydał im się po prostu bez sensu, ale z teologicznego punktu widzenia człowiek, który mówi, że jest synem błogosławionego, że ujrzycie go przychodzącego w mocy boskiej oczywiście, to już było nie do przyjęcia. Dlatego Kajfasz rozdarł szaty jako znak osądu, że wygłosił bluźnierstwo i jak wiemy, za bluźnierstwo czekała oczywiście kara śmierci. Ale karę śmierci Żydzi, nie mając autonomii politycznej, nie mogli wymierzyć sami. Musieli po prostu z takim oskarżeniem kogoś o bluźnierstwo iść do prokuratora rzymskiego, właśnie sprawującego w imieniu cesarza rzymskiego władzę. Dlatego poszli właśnie do Piłata. I następuje tutaj dalsza analiza z kolei. Kapitalny paragraf Jezus przed Piłatem, gdzie Ojciec Święty, opierając się przede wszystkim na tekście Ewangelii Janowej, pokazuje z kolei, jak ten reprezentant wielkiego imperium, słynącego właśnie z prawa, z wrażliwości na prawo, sprawiedliwość, które to prawo i sprawiedliwość gwarantuje pokój, słynny właśnie Pax Romana, że również ten człowiek de facto jest całkowicie przeświadczony właśnie, że co oni mówią, że on jest jakimś tutaj królem, że zagraża cesarzowi, jak on żadnego buntu nie wszczął, jak nie ma wokół niego żadnych rebeliantów, jak to jest jedynie po prostu nauczyciel, którego można zapytać, co to jest prawda po prostu, który mówi, że królestwo jego nie jest z tego świata. Więc ten rzymski po prostu naczelnik, odpowiedzialny za pokój w tej dosyć burzliwej po prostu prowincji, był całkowicie pewien, że nie ma do czynienia z kimś, kto zagraża po prostu pokojowi na terenie Palestyny. Ale co się dzieje? Oczywiście ulega, o tu jeszcze Ojciec Święty bardzo pięknie zauważa, iż zaczyna odczuwać pewien lęk, bo jako człowiek starożytności, Rzymianin, znał różnego rodzaju mity rzymskie czy greckie, które mówiły, że bogowie mogą objawić się w postaci jakiegoś człowieka po prostu, dosięgnąć człowieka swoją mocą, więc zaczął odczuwać lęk, czy przypadkiem, przesłuchując tego właśnie sprawiedliwego, nie ma do czynienia z jakąś naprawdę postacią, która, gdy ją skrzywdzi, ściągnie na siebie gniew bogów. To jest poganin, więc tak myśli po prostu. I to widać rzeczywiście, ewangelista to przedstawia, że zaczyna się lękać. Ale interweniują po prostu właśnie oskarżyciele, kapłani żydowscy i no przede wszystkim oni, którzy ten lęk Piłata zwalczają innym lękiem. Mianowicie, jak ty się boisz jakichś mocy, powiedzmy, nadprzyrodzonych, to ty pamiętaj, że zostaniesz oskarżony przed twoim imperatorem, że ty nie jesteś jego przyjacielem, że ty po prostu zlekceważyłeś tutaj właśnie zagrożenie dla spokoju, prawda? I tym drugim lękiem wywołanym oczywiście dla logicznie myślącego Piłata, który mógł sobie zdawać sprawę z tego, że żadnego tutaj tumultu i niczego nie są w stanie wywołać, po prostu zagrozić temu właśnie Pax Romana, temu pokojowi rzymskiemu, powinien po prostu do końca bronić sprawiedliwego. Niemniej poddał się takiemu myśleniu właśnie konformistycznemu. Ojciec Święty kapitalnie tutaj aktualizuje, mówiąc, jakże często w historii świata ludzie, którzy są przeświadczeni całkowicie o sprawiedliwości kogoś, jednak wydają niesprawiedliwy wyrok w imię tak zwanego świętego spokoju, żeby przypadkiem nie narazić się na krytykę przed swoim przełożonym, by nie musieć się tłumaczyć, no to wystarczy zastosować argument siły, zostanie ukrzyżowany, spokój spokój, załatwione, wszyscy są po prostu zadowoleni. Ci nie będą tutaj oskarżać przed Piłatem, przed cesarzem w Rzymie. Jezus nie może się bronić, nie ma żadnych zwolenników, więc nie będzie żadnych rozruchów, wszystko jest po prostu w porządku. A więc Ojciec Święty wykazuje, jak to ludzkie rozumowanie po prostu, zarówno prowadzone przez arcykapłanów, no bo tu o nich przede wszystkim chodzi, nie można ich roli bagatelizować, bo to byli jednak po prostu najwięksi i jedyni reprezentanci odpowiedzialni po prostu za godność, za życie religijne całego ludu Izraela po prostu, więc ich rola jest absolutnie kluczowa. To nie są jakieś po prostu postaci marginalne, ale papież pokazuje, jak to właśnie ludzkie rozumowanie potrafi minąć się po prostu, nie zauważyć, nie otworzyć oczu na oczywistą prawdę, która się przed nami jawi.
Czy dzisiaj tylko poganie boją się Jezusa? Możemy wysnuć jakieś implikacje z tej książki współczesne?
Ojciec Święty tak nie mówi, że ktokolwiek winien się bać Jezusa. Przeciwnie, pokazuje, że właśnie ten ukrzyżowany Jezus, nawet dla tych, którzy go ukrzyżowali, tak jak właśnie żołnierze rzymscy, Piłat, który wydał wyrok, czy oskarżyciele, arcykapłani żydowscy z tą grupką właśnie zwolenników Barabasza, to przecież byli też ludzie należący do ludu żydowskiego przecież, ale oczywiście nie cały lud, no bo ten cały lud nie mógł się tam zgromadzić, prawda? Otóż nawet oni nie mogą się bać Jezusa ukrzyżowanego, ponieważ, to są kapitalne tutaj stwierdzenie, mam nadzieję, że mi się uda je otworzyć po prostu i przeczytać, ponieważ zdania Ojca Świętego są tak krótkie i tak precyzyjne po prostu, że każda ich parafraza coś im ujmuje po prostu i nie oddaje całej mocy znaczeniowej tych wypowiedzi. Otóż właśnie to jest to. To jest strona 202. Jeśli według Mateusza cały lud wołał krew jego na nas i na dzieci nasze, to chrześcijanin powinien pamiętać, że krew Jezusa mówi innym językiem niż krew Abla. Nie woła o pomstę i karę, ale jest pojednaniem. Nie jest wylewana przeciw komuś, lecz jest to krew wylana za wielu, za wszystkich. I cytuję tutaj Ojciec Święty list do Rzymian, 3 rozdział. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Dlatego to Jezusa ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze, mocą Jego krwi. I tutaj Ojciec Święty podkreśla, żebyśmy właśnie dokonali tego przemyślenia, przewartościowania, że to jest sytuacja inna niż w Starym Testamencie. Nawet jeżeli na przykład, to też kapitalne odniesienie do Starego Testamentu, prorok Jeremiasz zapowiadał przecież zburzenie świątyni i wygnanie Izraela do Babilonii, co się rzeczywiście stało w 598 roku najpierw, a potem w 586, po prostu zburzenie świątyni bardzo dramatyczne, to nawet tam ten prorok, gdy mówił o tych właśnie, o tej karze Bożej, to równocześnie mówił o nowym przymierzu. 31 rozdział Jeremiasza, niesamowicie ważny. Kara nie jest ostatnim słowem. Ona służy uzdrawianiu. Przypomnijmy sobie też 2 rozdział z Dziejów Apostolskich, zapisujący rzeczywiście też takie bardzo wiarygodne świadectwo kerygmatu głoszonego przez Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy, kilkadziesiąt dni od zmartwychwstania. Do tychże właśnie mężów izraelskich Piotr ma odwagę mówić tymi oto słowami. Posłuchajmy, ponieważ one tutaj kapitalnie korespondują z tym, co Ojciec Święty pisze, mianowicie wolno wam powiedzieć, że tego właśnie Jezusa, którego Bóg potwierdził niezwykłymi czynami, znakami, jakich przez Niego dokonał, o czym wiecie, tego męża, który z przewidzenia Bożego został wydany, wy przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Ale Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. I potem przywołuje Piotr psalm 16 Dawida, który prorokował, że Mesjasz nie może spocząć w grobie. I dlatego potem Piotr woła po prostu: bracia, wolno do was powiedzieć otwarcie, że tego Jezusa Bóg wskrzesił. My jesteśmy świadkami. Wyniesiony na miejsce po prawicy Boga otrzymał od obietnicę zesłania Ducha Świętego. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra, pozostałych apostołów. Nawróćcie się, niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów. Otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, dla wszystkich, którzy są daleko, a których nasz Bóg powoła. A więc mamy tutaj tę właśnie boską odpowiedź, odpowiedź miłości przebaczającej, oczywiście adresowanej do tych, którzy, wiemy tutaj, no nie wszyscy posłuchali Piotra, po prostu przejęli się tymi słowami, ale spora część posłuchała. Ojciec Święty też podkreśla w swoim tomie drugim, iż pierwszy Kościół, Kościół Jerozolimski, no to był złożony de facto z samych Żydów po prostu, którzy odkryli w Jezusie z Nazaretu, już tym ziemskim, Mesjasza po prostu, posłańca Bożego, ale przede wszystkim poprzez zmartwychwstanie odkryli w nim po prostu Syna Bożego i w tak radykalny sposób zmienili też swoje myślenie dotyczące właśnie kultu ofiarniczego, świątyni. To przecież wymagało niesamowicie wielkiej odwagi, zmiana dotychczasowego życia religijnego. To się nie dokonuje przecież w taki prosty sposób. Tak więc Ojciec Święty oczywiście wzywa też do odpowiedzialności za nasze życie. Przypomina, iż ten zmartwychwstały, przychodzący, na którego oczekujemy, jest też sędzią oczywiście, czyli tym, przed którym stajemy, żeby zobaczyć, na ile nasze ziemskie życie przypomina coś z jego ziemskiego życia, z życia właśnie tego Syna Człowieczego. Jest kapitalne na przykład odniesienie, kapitalny komentarz, gdy Piłat pokazuje Jezusa ubiczowanego. To jest przejmująca strona, poruszająca bardzo i stanowi też ona odpowiedź na ojca pytanie, czy właśnie człowiek współczesny powinien się bać Jezusa ukrzyżowanego, Jezusa zmartwychwstałego. Ecce homo. Słowa te same z siebie mają głębię, która sięga daleko poza ten jeden moment. W Jezusie ukazuje się człowiek jako taki. W nim ukazuje się udręczenie wszystkich zbitych i poniewieranych. W jego udręce odzwierciedla się nieludzki charakter władzy człowieka, która w taki sposób potrafi deptać bezsilnych. Wcześniej oczywiście Ojciec Święty, odwołując się do historyków po prostu, pokazuje, na czym ta straszna kara biczowania polegała, że ciało skazańca często zwisało krwawiącymi płatami ciała po prostu, czy niektórzy nie wytrzymywali już tej samej tortury biczowania, umierali już w trakcie po prostu tej tortury. Otóż takiego ubiczowanego Jezusa Piłat pokazuje, chcąc wzbudzić właśnie w tych oskarżycielach no jakby resztki miłosierdzia, jakiegoś ludzkiego odruchu, że może już wystarczy tej kary właśnie dla tego, który śmiał mówić o sobie, że jest właśnie posłańcem Bożym. Ale posłuchajmy dalej. W tym właśnie ubiczowanym odzwierciedla się to, co nazywamy grzechem, czyli jakim staje się człowiek, gdy odwraca się od Boga i we własne ręce bierze panowanie nad światem. Czyli jak potrafi być okrutny. Ale dalej jeszcze. Nawet zbity i poniżony, człowiek nadal pozostaje obrazem Boga. Odkąd bowiem Jezus pozwolił się bić, odtąd właśnie poranieni i bici są obrazem Boga, który zechciał za nas cierpieć. Dlatego Jezus jest pośród swej męki obrazem nadziei. Bóg jest po stronie cierpiących. To jest kapitalne po prostu przesłanie w dzisiejszym świecie, w którym tyle tysięcy ludzi doznaje wszelkiego rodzaju udręczenia ze strony często właśnie takiej ateistycznej, właśnie pysznej władzy świeckiej, ale też przeżywa różnego rodzaju właśnie cierpienia związane choćby właśnie z kataklizmami natury po prostu, wszelkiego rodzaju trudnościami, które przychodzą na człowieka w sposób zupełnie nieoczekiwany, jak na Hioba. Otóż ten właśnie Jezus, tak właśnie ubiczowany, idący właśnie drogą krzyża, jest świadectwem, że Bóg jest właśnie z takim człowiekiem i to nie jest jako taki bierny świadek, bo oczywiście ta obecność Boża w pewnym momencie staje się aktywna, staje się dynamiczna i dokonuje przemienienia po prostu. Ta odpowiedź Boża zawiera się we wskrzeszeniu Jezusa, w przemienieniu tego właśnie ubiczowanego, udręczonego, zawieszonego na krzyżu, połamanego, to znaczy nie łamano mu golenia, ale po prostu przebitego włócznią ciała, złożonego ostatecznie do grobu. Odpowiedzią Bożej miłości, tej Bożej miłującej człowieka obecności jest przemienienie, które dokonało się najpierw w Jezusie i to jest początek, model, według którego Bóg będzie działał też w odniesieniu do każdego człowieka.
Jak należy tę książkę czytać?
Ojciec Waldemar zadaje takie krótkie pytania, po prostu bardzo dosadne. Radziłbym po prostu, drodzy Państwo, czytać tę książkę tak, że otwieramy sobie po prostu fragment Ewangelii. Wystarczy choćby jednej Ewangelii, bo w każdym rozdziale Ojciec Święty wyraźnie zaznacza, który ewangelista w tym rozdziale jest dla niego po prostu takim tekstem czy świadkiem po prostu podstawowym, a do których ewangelistów sięga jeszcze po jakieś dopowiedzenia czy uściślenia po prostu. I wystarczy otworzyć sobie po prostu tekst, na przykład opowiadanie Markowe o wjeździe do Jerozolimy, czy modlitwę w Getsemani, czy modlitwę arcykapłańską, 17 rozdział Ewangelii Janowej. I mając tekst przed oczami, czytać po prostu te poszczególne tutaj stronice z książki papieża. Zobaczymy, jak niemal każdy paragraf, każdy akapit tej książki będzie nam otwierał oczy na głębszy sens to jednego, to drugiego zdania z Ewangelii. To będzie kapitalne odkrycie po prostu. Zobaczymy, jak bardzo głęboko Ojciec Święty wprowadza nas w rozumienie właśnie historii Ewangelii, którą my znamy bardzo naskórkowo, powierzchownie, bo przyzwyczailiśmy się do pewnych zdań, przyjmujemy je, można by powiedzieć, tak jak lecą, nie zastanawiamy się nad najgłębszym sensem tego, co one mówią, nad tymi właśnie kapitalnymi aluzjami do proroków, do psalmów, nad tymi kapitalnymi wyjściami w przyszłość po prostu, które są w tych zdaniach zawarte. Ojciec Święty nam pomoże to wszystko zobaczyć. Zobaczymy po prostu niezwykłe bogactwo tych wszystkich wydarzeń, o których czytamy w Ewangeliach i o których będziemy czytać właśnie w poszczególnych rozdziałach książki Jezus Nazaretu, tom drugi.
A czy można czynić lekturę z ostatniej książki Ojca Świętego bez Pisma Świętego?
Jeżeli ktoś zna Pismo Święte dosyć
to tak,
dobrze...
Dlaczego się pytam? Ponieważ w naszej pierwszej części spotkania Pismo Święte towarzyszyło, leżało obok książki Benedykta XVI, tak samo teraz. I ta lektura też chyba wyrasta z Pisma Świętego.
Tak, właśnie to jest wielką zaletą tej książki, wbrew niektórym recenzentom, którzy w gruncie rzeczy swoje wyobrażenia o książce papieża recenzują. Niestety takie śmieszne recenzje się pojawiają nawet w naszym kraju, ale nawet nie warto o nich wspominać szerzej. Bo właśnie wielką zaletą tej książki, jak też pierwszego tomu, jest to, że papież jakkolwiek jest właśnie teologiem dogmatykiem, systematykiem po prostu, wychodzi od analizy konkretnych fragmentów Ewangelii, konkretnych wypowiedzi Jezusa i stara się maksymalnie precyzyjnie, śledząc badania historyków czy egzegetów, określić, co się naprawdę wydarzyło, co Jezus ziemski naprawdę powiedział po prostu, a co jest już tylko komentarzem czy poszerzeniem pochodzącym od ewangelisty. I dopiero poprzez analizę tego, co Jezus ziemski uczynił, co powiedział, Ojciec Święty dochodzi do wniosków bardziej ogólniejszych, chociaż nie aż tak bardzo ogólnych po prostu, ponieważ praktycznie wszystkie te analizy kończą się odkryciem tej podstawowej prawdy, że oto objawia nam się w tym wydarzeniu Jezus, prawdziwy człowiek, ale który działa jako posłaniec Boży, jako Mesjasz, bądź mówi tak, jak syn, który doskonale zna wolę Boga, swojego Ojca, albo mówi, że jest z Nim w doskonałej komunii po prostu. Więc to są te najbardziej podstawowe wnioski, do których Ojciec Święty dochodzi, odsłaniając przede wszystkim przed nami całe bogactwo wydarzeń z życia Jezusa ziemskiego. I na tym polega wielkość tej książki po prostu, że pozwala nam, tak jak dobry film fabularny, nawet lepiej, ponieważ film biegnie po prostu, często nie nadążamy za nim, nie skłania aż tak bardzo do myślenia, jak lektura książki, która wprowadza nas krok po kroku w poszczególne gesty, czyny, słowa, wypowiedzi, komentarze z ust Jezusa pochodzące, z ust ludzi uczestniczących w jego życiu. To jest kapitalne po prostu wprowadzenie ludzi w życie po prostu Jezusa ziemskiego, czyli ta lektura pozwala nam, ludziom XXI wieku, poczuć się uczestnikami tego wjazdu do Jerozolimy, tej ostatniej wieczerzy, tego umywania nóg, kapitalna notabene analiza tej sceny zdrady Judasza na przykład. Ta analiza pozwala nam czuć się słuchaczami modlitwy arcykapłańskiej Jezusa. Ta analiza pozwala nam uczestniczyć w tym przesłuchaniu Jezusa przez Sanhedryn, czy w tym procesie przed Piłatem po prostu. Czy pozwala nam, kapitalne rozdziały pozwalające nam uczestniczyć już w samym momencie ukrzyżowania, w całej scenie ukrzyżowania Jezusa. Czy kapitalne też analizy scen ukazywania się zmartwychwstałego. Ojciec Święty wydobywa te właśnie wszystkie momenty historyczne, te wszystkie detale tych spotkań, przybliżając nam te wydarzenia i pozwalając nam w ten sposób w nich uczestniczyć.
Numery telefonów do naszego studia do Torunia dla słuchaczy w Polsce, słuchacze z zagranicy, z oceanu 11, w Europie 48-56 i dalej 655-23-33 i 655-23-66. Od wjazdu do Jerozolimy, do zmartwychwstania Jezus z Nazaretu. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościem programu jest ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, z tej strony Wojciech z Południa Polski.
Witamy, szczęść Boże, panie Wojciechu, słuchamy.
Ja mam takie pytanie. Mam takiego serdecznego przyjaciela, który jest historykiem i analizuje troszeczkę, prawda, interesuje się też teologią, prawda, i historią człowieczeństwa Chrystusa. I on wysłał taką teorię, znaczy to nie jest jego teoria, prawda, prywatna, tylko na podstawie jakichś tam, prawda, badań, które on prowadził i nie tylko on. Mianowicie o co chodzi? Że Palestyna czasów Chrystusa to był taki okres, gdzie było bardzo dużo takich, według niego, wichrzycieli religijnych, prawda? I interesuje mnie właśnie ta sprawa, jak Kościół podchodzi do tego, jak nauka Kościoła. Ja jestem osobą wierzącą, ja przyjmuję naukę Kościoła, ale interesuje mnie właśnie sprawa tego typu, czy takich postaci, czy powiedzmy odpowiedników Chrystusa w tym czasie było więcej, prawda, podających się za Mesjaszy. Mhm. I tutaj, korzystając z obecności księdza profesora, chciałbym zapytać właśnie to, czy oprócz osoby, prawda, Chrystusa, zdarzały się jakieś takie podobne przypadki osób, które no też podawały się za synów Bożych, prawda, w czasach Chrystusa. Więc no, chciałbym zadać odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Szczęść Boże. Może odpowiemy krótko. Zachęcam do lektury Dziejów Apostolskich. Oczywiście pojawiały się takie postaci pseudomesjaszy różnej natury oczywiście, bo te nadzieje mesjańskie były dosyć rozbudzone, zwłaszcza po okresie powstań machabejskich, gdzie lud Izraela z utęsknieniem czekał na właśnie potomka Dawida, który wreszcie da mu po prostu poczucie niezależności religijnej. No, religijną mieli, ale też przede wszystkim politycznej. Byli też różnego rodzaju po prostu zwodziciele o charakterze takich właśnie pseudoproroków, apokaliptyków, zapowiadających właśnie koniec świata, czy jakieś nadzwyczajne takie wydarzenia. I takim ważnym dla nas świadectwem, potwierdzeniem, oprócz oczywiście pism Józefa Flawiusza, są Dzieje Apostolskie, rozdział 5, gdzie mamy tutaj wystąpienie Gamaliela wobec właśnie Wysokiej Rady, tej, która właśnie domagała się od Piłata śmierci Jezusa, który mówił już oczywiście po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy apostołowie głoszą zmartwychwstanie Jezusa. Gamaliel mówi tak, to jest 35 werset. Mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi, czyli z apostołami, którzy głoszą właśnie, że Jezus zmartwychwstał. Bo niedawno temu wystąpił Teudas, podając się za kogoś niezwykłego. W przypisie dowiadujemy się, nie wiemy nic bliższego o jego wystąpieniu. Józef Flawiusz datuje jego wystąpienie na lata 44-46. Ale dalej Gamaliel ciągnie tak. Przyłączyło się do tegoż właśnie Teudasa około 400 ludzi. Ale został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk. I tu w przypisie w naszych Pismach Świętych na pewno znajdziemy, dowiadujemy się, ten, że właśnie Judasz Galilejczyk pochodził z Gaula Mityty, a przydomek Galilejczyka nadano mu dlatego, że wzniecił powstanie w Galilei z okazji drugiego spisu ludności Zakwiryniusza w 6 roku po Chrystusie. Otóż ten Judasz Galilejczyk pociągnął za sobą lud. Ale co? Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz, ciągnie Gamaliel, mówię wam, zostawcie tych ludzi, puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, czyli głoszą Jezusa, zmartwychwstał Mesjasz, jeżeli to od ludzi pochodzi, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Pamiętajmy też, to są te właśnie dwa najbardziej takie doniosłe przykłady, przywołane właśnie zarówno przez Flawiusza, czy znane z innych notatek historyków i przywołane w Dziejach Apostolskich, a więc absolutnie wiarygodne historycznie. Pamiętajmy też, że sam Pan Jezus notabene przestrzegał przed takimi właśnie fałszywymi nauczycielami, którzy będą się podawać, że to On jest Mesjasz i tak dalej. A więc tego rodzaju pokusa bez wątpienia istniała. Niemniej właśnie tutaj Wysoka Rada, ci, którzy oskarżali Jezusa, winni wykazać się właśnie, tak jak Gamaliel tutaj radzi, większą ostrożnością po prostu. Niemniej tego zabrakło. Z drugiej strony w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 11 czytamy po części takie właśnie usprawiedliwienie tego, to znaczy tak jak oni to rozumowali, Kajfasz mówi, że nawet jeżeli trudno po prostu zdecydować, czy ten Jezus z Nazaretu, no jest spore zamieszanie w Jerozolimie, bo właśnie wołają Mesjasz, prawda, błogosławiony, Hosanna, wielkie poruszenie. No musimy podjąć jakąś decyzję, co robić, czy przyłączyć się do tej rzeszy, czy też przeciwstawić się. Kajfasz, który był w tym roku najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie. Nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, czyli nawet jeżeli okaże się, że będzie niesprawiedliwie skazany, niż by miał zginąć cały naród. To jest 11 rozdział Ewangelii Janowej, werset 50. Ewangelista oczywiście komentuje: tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, swój naród żydowski, i nie tylko za ten naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego dnia postanowili go zabić. A więc widzimy, jak ta właśnie sprawa tego rozeznania, na ile w Jezusie z Nazaretu jest właśnie Mesjasz, posłaniec Boży, na ile jakiś samozwaniec, który może doprowadzić właśnie do rozlewu krwi, do jakiejś masakry, na którą się targną Rzymianie, tutaj wchodzi w rachubę, ale nie aż tak mocno, bo z kolei widzimy, jaka była reakcja Piłata. Po prostu wyśmiał te ich oskarżenia. Cóż to za Mesjasz, w sensie cóż to za król, cóż to za buntownik, jak nie wszczął żadnego buntu, nie wszczął. Czego wy chcecie ode mnie?
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Na samym początku chciałam podziękować serdecznie. Natalia z was. I witam ojca Waldemara i witam przedwiernego naszego gościa. Przepiękne było to wprowadzenie właśnie, bo oglądałam pierwszą część i drugą właśnie, tak bardzo mi przybliżył, bo ja właśnie mam pierwszą książkę, tą właśnie Jezus Nazaretu, Benedykta, i mam kościół też pielgrzymująca właśnie wspólnota wiary, i dzisiaj tak dużo zrozumiałam właśnie Stary Testament i Nowy, połączenie tego wszystkiego, to mnie tak jakoś zbliżyło, oczy mi otworzyło. I dziękuję Panu Bogu, że dane mi było urodzić się właśnie, żyć w tym czasie, teraz właśnie. To jest tak piękne, to tak dokładnie dzisiaj przewielebny ojciec to wytłumaczył, tak dokładnie, tak wybitnie, że naprawdę jeszcze bardziej rozumie, że jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Jezusa, który za nas oddał życie. A jest tak dużo nienawiści. Tak bardzo dużo włożył Ojciec Święty, nasz Jan Paweł II. Dlaczego nie potrafimy się miłować? To jest naprawdę, słucham zawsze, to jest moje życie, właśnie to radio, ta nauka właśnie. To jest coś przepięknego. A przecież Pan Jezus wiedział też, że umrze. Jak pocił się krwawym potem, gdzie Boże nas zbawi. A tak ciężko jest ludziom zrozumieć. Jak to jest wielka łaska, jak człowiek dostanie wiarę i wie, co to jest wiara. I wielki Bóg zapłać. I szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchających.
I szczęść wszystkich Boże, Pani Natalio. Dziękuję.
Wierzących również. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za to piękne, poruszające świadectwo. Rzeczywiście wielką siłą tej książki, tak jak też pierwszego tomu papieża Benedykta, jest to kapitalne po prostu wyjaśnianie słów Ewangelii, słów samego Pana Jezusa przy pomocy innych zdań, czy to tychże samych Ewangelii, czy też przy pomocy ksiąg Starego Testamentu. To jest właśnie, po tym się poznaje wielkość egzegety, który interpretuje Pismo Święte w duchu, z dużej litery w duchu, w którym zostało ono napisane. Właśnie jeden z takich właśnie recenzentów książki Ojca Świętego zżyma się, iż nie ma w tej książce Ojciec Święty tak rzadko przywołuje Ducha Świętego, jego oddziaływanie na uczniów, prawda? No przecież książka jest pisana o czasie Jezusa ziemskiego. Jezus został namaszczony Duchem Świętym w momencie chrztu, kiedy rozpoczynał mesjańską działalność i go przekazał oczywiście na krzyżu i w dniu zmartwychwstania, ale to działanie Ducha Świętego przejawia się w tej maestrii Jezusowego nauczania właśnie. Nauczania, w którym Pan Jezus w tak genialny sposób nawiązuje do całego Starego Testamentu, i do prawa mojżeszowego, i do proroków, i do psalmów po prostu. A w tym, że w tychże księgach nie mówi kto inny, jak nade wszystko właśnie Duch Święty, Duch Boży, który jest głównym autorem tychże właśnie tekstów, to on, jak głęboko wierzymy, w oparciu oczywiście o Nowy Testament, o księgi Starego Testamentu, kieruje całą historią zbawienia i również ludźmi, którzy tę historię nam poświadczają po prostu, wypowiadają w słowach. A więc to rzeczywiście kapitalna uwaga. Bardzo się cieszę, że Pani to dostrzegła po prostu, ponieważ to jest jedna z mocniejszych stron tych właśnie książek papieża Benedykta. Interpretowanie trudniejszych, czy takich mało zrozumiałych zdań dla nas z Ewangelii poprzez przywołanie, to się nazywają teksty paralelne, bliskie teksty, czy to ze Starego Testamentu, czy z innych właśnie ksiąg Nowego Testamentu. Bardzo ważna metoda.
Dziękuję i kolejne połączenie. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Kto
Anna mówi? Z Lublina. Księże profesorze, ja dawno temu przeczytałam pierwszą część Jezusa z Nazaretu i byłam na szczęście po lekturze listu ojca Cantalamessy do Nakulu na temat działania Ducha Świętego, więc odbiór tej książki przyszedł mi niezwykle łatwo, aż się dziwiłam sama. Rzeczywiście była to moc Ducha Świętego, ale powiadam, poprzedzona właśnie lekturą listu ojca Cantalamessy na temat Ducha Świętego i działania, bo żywe jest Słowo Boże i bardzo skuteczne. Autentycznie odczułam to właśnie czytając pierwszą część. Ogromnie się cieszę, że wyszła druga, czytałam z utęsknieniem i właściwie tak ad vocem tego, co ksiądz przed chwilą słuchając mówił na temat Ducha Świętego i odniesienia się recenzenta. Mnie interesuje, bo na początku padło coś takiego, że ksiądz profesor powiedział, że to cierpienie ogromne, ten bezmiar cierpienia Jezusa historycznego, Jezusa człowieka, właściwie tak jakby gdzieś u nas w tym życiu przyjęcia, bo mamy oczywiście łatwiejszą sytuację, wydaje mi się, my chrześcijanie, niż ci, którzy byli współcześni Chrystusowi. I ten brak umiejętności empatii, może źle się wyraziłam, nie brak umiejętności, tylko brak empatii w tym cierpieniu, ponieważ my znamy, my wiemy, przez co Chrystus przeszedł. I to odejście, odchodzenie właściwie w tej chwili nasze, już mówię na podstawie lektury i tego, co ksiądz profesor użył był w tej chwili, jest u nas, bo dla mnie to jest rozum i wiara, to są rzeczy niesłychanie istotne. My bez rozumu, wiara ma, dla mnie przynajmniej, to jest ogromny wysiłek rozumu. I ja patrząc poprzez, starając się wejść w to cierpienie Jezusa, ja doznając pewnych cierpień, właściwie one są najbardziej bolesne od najbliższych. Oczywiście mówię o psychice człowieka, no bo nie ma fizycznego odbioru. Tychże cierpień, one są ogromne właśnie od strony najbliższych. I nie mamy rozumu, albo używamy go w minimalnym stopniu, żeby wejść w to cierpienie fizyczne, oczywiście psychiczne też Chrystusa Odkupiciela. I stąd może te nasze odejścia, ten brak pracy rozumu, wejście w cierpienie Chrystusa nas straszliwie, nie wiem, oddala od Niego, bardzo uwstecznia. Ja zrobię troszeczkę tak odskok, ponieważ jestem po lekturze Ferdynanda Ossendowskiego Ponury Wschód, coś takiego, Cienie Ponurego Wschodu. I tam jest, on ukazuje fantastycznie w sposób właśnie brak rozumu w przyjęciu chrześcijaństwa. No to jest prawosławie, to jest troszeczkę inna sytuacja. Ale to jest niezwykle mocne i nam to grozi. Proszę, przepraszam, to nie jest jakaś krytyka z mojej strony, tylko mnożymy modlitwy. Odmawiamy mnóstwo. Oczywiście nie jest to złe. Ale gdzieś zapominamy, nam jakąś taką przyjemność sprawia modlenie się, jakiś komfort taki, natomiast nie ma w naszym życiu jako chrześcijan, być może no i katolików różnie, ale w ogóle mówię, bo przy to, co nas ochodzie się dzieje, to są rzeczy wręcz, one idą do nas, ja mam tego świadomość, ale nie ma tego przełożenia, że my mamy rozdzierać serca, a nie szaty. Dla mnie jakoś tak to mnóstwo modlitw, mnóstwo, my się dużo modlimy, ale czy my rozumiemy właśnie to rozumowe podejście? I ja czytając na przykład rozdział o grzechu w pierwszej części, czytałam go wielokrotnie, ponieważ tam Ojciec Święty Benedykt XVI pisze jednoznacznie, że człowiek żyjący w grzechu to człowiek umarły. To jest niezwykle mocne podkreślenie. Dziękuję, bo może za długo już trochę ta wypowiedź trwa, ale jeszcze jedno. Czy człowiek odchodzący od Chrystusa, czy człowiek grzeszący, może tak, żyjący w grzechu permanentnie, czy on wyrzuca z siebie? Ja mam problem i trudność w dojrzeniu Chrystusa cierpiącego w człowieku, który odrzuca Chrystusa i żyje w grzechu. Proszę mi przybliżyć to tłumaczenie. Dziękuję, ogromne dzięki za tę książkę. Czekałam i rzucam się na nią. Jeszcze nie mam, ale natychmiast biegnę i muszę kupić. Pozdrawiam bardzo gorąco. Szczęść Boże. Czekam na odpowiedź.
No, Ojciec Święty zna język polski. Wiemy, że coraz lepiej się nim już prawie idealnie posługuje. Miejmy nadzieję, że może słuchał Radia Maria tej wypowiedzi i to podziękowanie dla niego, tak serdeczne, dotrze. Przynajmniej może jacyś aniołowie właśnie powtórzą, bo to rzeczywiście bardzo wzruszająca wypowiedź i rzeczywiście oddająca całą głębię przeżyć, jakie rodzą się w sercu, w duszy człowieka i też właśnie w rozumie, w myśleniu człowieka, w tej naturze rozumnej, do której Ojciec Święty nieustannie się odwołuje. Nawet kiedy mówi właśnie o śmierci Jezusa na krzyżu, to mówi, że nie jest ona przez przypadek, że w niej jest jakaś logika po prostu, że jest to aktualizacja miłości. To są kapitalne odniesienia właśnie, które papież czyni, ale wracając do tego pytania, chciałbym zalecić bardzo lekturę rozdziału, w którym Ojciec Święty analizuje, to jest strona 79, Umycie nóg, rozdział 3, gdzie między innymi jest mowa na temat tajemnicy zdrady, zdrajca, Judasz i tak dalej. I co tutaj? Posłuchajmy może kilku zdań rzeczywiście, bo one najkrócej i najdobitniej nam powiedzą, co Pan Jezus przeżywa wtedy, kiedy widzi człowieka żyjącego w grzechu, odchodzącego, zdradzającego. Mianowicie uczniowie dopytują oczywiście, który z nich to był ten, który zdradzi Jezusa. Ewangelista Jan mówi, że właśnie na właściwy trop wprowadza nas werset 18. Jezus mówi tutaj, trzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie piętę. To jest cytat z psalmu 41, werset 10. Pan Jezus cytuje ten właśnie psalm w odniesieniu do czynu Judasza. I dalej papież komentuje. Jest to sposób mówienia charakterystyczny dla Jezusa. Słowami Pisma wskazuje na swój los, a jednocześnie włącza ten swój los w logikę Bożą, w logikę historii zbawienia. I dalej mówi po prostu bardzo pięknie, co Pan Jezus przeżywa. Mianowicie pisze tak. Jan, ewangelista, nadał nowy wymiar słowom psalmu użytym przez Jezusa jako proroctwo odnoszące się do Jezusowej drogi. W ten sposób, przez antycypację, czyli przez uprzedzającą taką właśnie działalność, słowa psalmu rzucają cień na celebrujący Eucharystię Kościół tamtego czasu i wszystkich czasów. Wraz ze zdradą Judasza nie skończyły się cierpienia doznawane przez Jezusa z powodu niedochowania wierności. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, podniósł na mnie piętę. I kontynuuje papież. Zrywanie przyjaźni dotyczy nawet komunijnej społeczności Kościoła, gdzie ciągle na nowo pojawiają się osoby, które biorą jego chleb i go zdradzają. Mając na uwadze te refleksje, Paschal napisał, że cierpienie Jezusa, jego agonia trwać będzie do końca świata. Sformułowanie to możemy też odwrócić. W owej godzinie Jezus wziął na siebie zdradę wszystkich czasów, cierpienia zdradzanych w każdym czasie i w ten sposób przeżył do samego dna udręki całej historii. To są kapitalne komentarze, po prostu widzimy tutaj też ogromną erudycję Ojca Świętego, przywołuje Paschala, po prostu potrafi kapitalnie spuentować w sposób niesamowicie egzystencjalny i eklezjalny wypowiedź Jezusa. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, podniósł na mnie piętę. Dotyczy to również komunijnej społeczności Kościoła, gdzie ciągle nowo pojawiają się osoby, które biorą jego chleb, czyli przyjmują komunię świętą, a go zdradzają. Więc niech to posłuży jako taka refleksja w kontekście tego właśnie pytania o cierpienie Jezusa, o jego udział w naszych cierpieniach. To są też pasjonujące strony tej książki, pokazujące właśnie jak bardzo, zwłaszcza ten fragment, który czytałem o Ecce Homo, jak bardzo ten właśnie Jezus pobity, sponiewierany przez tę właśnie taką brutalną władzę świecką rzymskiego namiestnika, jego żołdaków, jak bardzo jest bliski właśnie z ludźmi, którzy podobne cierpienia, podobne poniżenie przeżywają z rąk swoich braci.
Od wjazdu do Jerozolimy, do zmartwychwstania Jezus Nazaretu to temat, to tytuł nie tylko ostatniej książki Ojca Świętego Benedykta XVI, ale również temat naszych rozmów niedokończonych i spotkania z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Henrykiem Witczykiem z Papieskiej Komisji Biblijnej oraz dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niestety ta część naszego spotkania dobiega już końca. Wiem, że ksiądz profesor spotka się już po północy za 30 minut nie tylko z ojcem Benedyktem, ale również i z naszymi słuchaczami. Będzie zapewne więcej czasu na pytania, refleksje i poszukiwanie odpowiedzi. Te treści, które Benedykt XVI zawarł w książce przez nas dzisiaj omawianej, księdzu profesorowi zapewne nie są nowe, bo Chrystus dla kogo jak dla kogo, ale dla biblisty, no jest osobą, która zapewne ma mniej tajemnic niż dla zwykłego śmiertelnika. A czy coś nowego wniosła ta książka w księdza spojrzenie, księże profesorze, na Jezusa?
No, najpierw nie do końca bym się zgodził z pierwszą częścią wypowiedzi, bo dla rozumienia Ewangelii, oprócz znajomości języków biblijnych, czy metod egzegezy, interpretacji historii starożytnej, właśnie Izraela, czy Kościoła Apostolskiego, ogromnie ważną sprawą jest też tak zwany horyzont hermeneutyczny, czyli osobiste doświadczenie życia, zmagań, tych wszystkich właśnie właśnie problemów, o których opowiadają księgi biblijne, czy w tym przypadku Ewangelie. Więc jest rzeczą, wiemy na przykład, że po prostu wielcy święci, a więc ludzie, którzy ten horyzont hermeneutyczny, czyli to doświadczenie życiowe, ten udział w życiu świata, w dramaturgii tego życia, był ich udział ogromny, że to są najczęściej najwspanialsi komentatorzy, czy wyjaśniający samo sedno Ewangelii, czy tak jak Ojciec Święty pisze w ostatnim rozdziale, czekamy od czasów apostołów, Maranata, przyjdź Panie Jezu, właśnie to mówimy przecież w każdej mszy świętej, oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Papież konkluduje kapitalnie, że w niektórych momentach naszej historii Pan Jezus rzeczywiście odpowiada na to wołanie w taki bardzo widoczny sposób, niemal namacalny, posyłając najwspanialszych swoich uczniów, najwybitniejszych swoich świętych, którzy są no taką żywą ikoną po prostu Jego osoba. Więc to o tych ludziach należy mówić, że oni mają rzeczywiście najwięcej nam do powiedzenia o Chrystusie Ewangelii, o naszym Panu żyjącym, zmartwychwstałym. Dla mnie oczywiście wielką radość sprawia lektura tej książki, wraca się do niej, mimo że już ją czytałem raz, drugi. Każdy rozdział na nowo odczytany, nowe fragmenty, ale przede wszystkim dla mnie jako biblisty właśnie ta książka jest takim wspaniałym uporządkowaniem ogromnej materii badań, różnego rodzaju właśnie hipotez, teorii, prowadzone są debaty właśnie w publikacjach naukowych, również w kręgach właśnie egzegetów katolickich, spory różnego rodzaju. Ojciec Święty tymi dwoma książkami mówi nam bardzo wyraziście, że do pewnego momentu prowadzimy spory, debaty, oceniamy, która interpretacja jest trafniejsza, bardziej odpowiada właśnie historii Jezusa, ale w pewnym momencie, zwłaszcza teraz, po stuleciu już tych najnowszych egzegetycznych badań prowadzonych metodą historyczno-krytyczną i innymi metodami, jesteśmy w stanie i musimy to sobie powiedzieć, co my już teraz naprawdę wiemy po prostu, jak wyglądało właśnie to ziemskie życie Jezusa. Już wiemy bardzo wiele i należy to bardzo precyzyjnie, bardzo jasno i z całą odpowiedzialnością za przesłanie, jako przesłanie właśnie wynikające z badań naukowych, ale podanych właśnie zrozumiałym językiem, wynika, że to jest nasz obowiązek. I bardzo się cieszę, że tutaj Ojciec Święty, zarówno jako wybitny naukowiec, dlatego podpisany jako Józef Ratzinger, a równocześnie jako pasterz Kościoła, Benedykt XVI, tak jak pani powiedziała, mamy szczęście nasze życie chrześcijańskie prowadzić w kontekście tych dwóch ogromnych pontyfikatów, już niedługo błogosławionego Jana Pawła II, Benedykta XVI z kolei. Wiemy, jak wielki był wkład tegoż papieża w życie i posłannictwo naszego, jak mówimy, papieża. Otóż to wielkie szczęście, że ten papież, znany z takiego wielkiego zaangażowania w życie Kościoła i w życie współczesnego świata, jest również dla nas jako biblistów, jako teologów, myślicieli chrześcijańskich, wielkim mistrzem, przewodnikiem, któremu możemy zaufać. Oczywiście nie krępuje naszych dalszych badań, wręcz przeciwnie. Ta jego publikacja jest, sądzę, dla każdego z nas ogromnym wezwaniem, że nasze publikacje naukowe powinny być równie głębokie, równie przejrzyste i równie dające wiele do myślenia.
I oby tak było. Ja raz jeszcze dziękuję księdzu profesorowi za nasze dwa spotkania, zarówno na antenie telewizji Trwam, jak i to drugie teraz na antenie Radia Maryja. Za 25 minut po północy spotkanie dalsze z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Witczykiem. Przy mikrofonie spotka się z państwem ojciec Benedykt.